Tyberiada. Cześć, nazywam się Michał Szczepaniak, jestem doktorem Biblii i przewodnikiem po Izraelu i Palestynie. Dzisiaj zapraszam Was nad brzeg Jeziora Galilejskiego, do największego miasta nad brzegiem tego akwenu, do Tyberiady. Tyberiada będzie mi się kojarzyć z taką śmieszną historyjką. Kiedyś wróciliśmy wcześniej do hotelu i był dłuższy czas wolny do kolacji. Wieczorem w restauracji spotykam pewne małżeństwo, które opowiedziało mi, jak razem ze znajomymi poszło na spacer po mieście. Ale się zgubili. Pytam, to czemu nie zadzwoniliście? Powiedziałbym wam, jaki to hotel. Oni na to, nie. Wstydziliśmy się zadzwonić, bo nie pamiętaliśmy, jak się nazywa to miasto. Wiedzieliśmy, że coś z jakimś cesarzem, ale którym? Cezariada, Kaliguliada... Coś jada na końcu. Cesarzem, na cześć którego nazwano miejscowość, był Tyberiusz. Za jego czasów ukrzyżowano Jezusa, a kres życia spędził na wyspie Capri. Bloki i budynki 40-tysięcznej Tyberiady amfiteatralnie piętrzą się nad zachodnim brzegiem Jeziora Galilejskiego. Miasto, które ma już ponad 2000 lat, zostało założone z rozkazu Heroda Antypasa, w 18 roku naszej ery. Warto poświęcić trochę uwagi sylwetce fundatora. Był synem Heroda Wielkiego i Maltake. Chciał dorównać urbanistycznym talentom ojca i zadecydował o założeniu miasta, dedykowanego urzędującemu cesarzowi Tyberiuszowi właśnie. Herod Antypas, tetrarcha Galilei i Perei, pojawia się kilkakrotnie w Ewangeliach. Przegrał w walce ze swoim teściem Aretasem IV, królem Nabatejczyków, wielkim budowniczym słynnej Petry, podarował lśniące odzienie dla więźnia Jezusa. Najprawdopodobniej też w twierdzy Macheront, na terenie współczesnej Jordanii, uwięził on Jana Chrzciciela, którego nakazał potem skrócić o głowę, ulegając prośbie swojej pasierbicy Salome. Decyzja o dekapitacji Jana Chrzciciela miała zapaść pod wpływem urzeczenia finezją tańca dziewczyny. Pomysł, że był to taniec siedmiu zasłon, przyszedł do głowy dopiero Oscarowi Wilde'owi pod koniec XIX wieku. Skądinąd intrygujący dramat pod tytułem Salome polecam do przeczytania. Herod Antypas wywołał skandal wśród społeczności żydowskiej usytuowaniem Tyberiady częściowo na dawnym cmentarzu. W Nowym Testamencie wzmianka o mieście pojawia się tylko raz. Natomiast Józef Flawiusz podaje, że żyli tu pobożni Żydzi, którzy nie chcieli, nawet za cenę utraty życia, wystawić pomnika ku czci cesarza Kaliguli. Na podstawie danych Ewangelii dorosły Jezus nie odwiedził ani razu tego miasta, długo traktowanego jako nieczyste. Jednak w armeńskiej Księdze Dziecięctwa, wczesnośredniowiecznym apokryfie, można znaleźć informację, że będąc dziewięciolatkiem, został oddany przez Józefa na przyuczenie do zawodu do pewnego tyberiackiego farbiarza. Jednak chłopiec Jezus nie za bardzo interesuje się pracą. Wolał się bawić i to w dosyć osobliwy sposób. W trakcie zabawy Jezus oślepił rówieśników, by potem przywrócić im wzrok. Rzucał w nich kawałkami drewna, które zamieniają się w węże. Chodził po wodzie Morza Tyberiackiego. Morze Tyberiackie i Jezioro Galilejskie to dwie nazwy na ten sam akwen. U farbiarza także psocił, a potem uciekał przed gniewem mistrza, zmieniając się w rozmaite postacie. To oczywiście fantazje i legendy, ale związane z Tyberiadą. Wspominam o nich, bo lata dzieciństwa i młodości Jezusa, o których wiadomo bardzo niewiele, ograniczają się do Jerozolimy, Betlejem i Nazaretu. A tu niespodziewanie pojawia się Tyberiada. Status Tyberiady zmienił się dopiero po zniszczeniu Jerozolimy, gdy po długiej wędrówce osiedlili się tutaj przedstawiciele starszyzny i żydowskiej elity, którzy spisywali, kompilowali i redagowali ustną tradycję Biblii. Ich dziełem stworzonym w Tyberiadzie jest Talmud palestyński z V wieku naszej ery. Jednak za najbardziej doniosłe osiągnięcie, jakiego dokonano w Tyberiadzie, należy uznać opracowanie systemu wokalizacji tekstu hebrajskiego. Litery hebrajskie dla przybyszów z obcych krajów są nie do przejścia. W niczym nie przypominają alfabetu łacińskiego, czyta się je od prawej do lewej, nie zapisuje się w wyrazach samogłosek. Jedyne podobieństwo to kierunek czytania z góry na dół. W Tyberiadzie szacowny ród Ben Ashera stworzył metodę zapisu w tekstach znaków samogłoskowych. Ponieważ język Biblii uważa się za święty, nie wolno było rozerwać słów, aby między spółgłoski powstawiać wedle potrzeby a, e, i, o lub u. Zamiast tego wspomniany ród Ben Ashera zaproponował zamieszczanie pod literami każdego z wyrazów kropek i kresek w określonym porządku. Dzięki tej punktacji stało się możliwe poprawne odczytanie bez naruszania sekwencji spółgłosek. Tyberiacka metoda podspółgłoskowa fachowo nosi nazwę infralinearnej. Dla uzupełnienia dodam, że istniała jeszcze opracowana w Babilonii punktacja supralinearna, czyli nadspółgłoskowa. Jednak ostatecznie zasadniczo przyjęto system tyberiacki. Czasem tylko wstawia się znak samogłoskowy nad spółgłoskę. Osobą, która zadecydowała o przyjęciu sposobu zapisu opracowanego przez tyberiacki ród Ben Ashera, był jeden z najwybitniejszych uczonych żydowskich epoki średniowiecza, Mojżesz Maimonides. Urodzony w Kordobie w 1135 roku, a zmarły w Kairze w 1204, zgodnie ze swoją wolą został pochowany w Tyberiadzie. Dzisiaj można oglądać w mieście ohel, to jest taka forma kaplicy grobowej, w postaci stalowej konstrukcji przypominającej koronę. Ktoś może zapytać a propos masory, czyli między innymi tej punktacji pod spółgłoskami. Skoro wcześniej Żydzi odczytywali płynnie teksty bez znaków samogłoskowych, to co się takiego zdarzyło, że we wczesnym średniowieczu utracili taką zdolność? Odpowiadając na to pytanie, trzeba najpierw wspomnieć, że hebrajski jest bardzo podobny do arabskiego, analogicznie jak polski do rosyjskiego, choć inne alfabety, mnóstwo słów brzmi znajomo. Kultura arabska istniała oczywiście wcześniej niż objawienie Koranu, ale to dopiero ta święta księga i jej język wyniosły arabskich mieszkańców Bliskiego Wschodu na wyższy poziom. Ponieważ Koran często odwołuje się do tradycji biblijnej i żydowskiej, wyznawcy religii mojżeszowej podjęli decyzję o wprowadzeniu samogłosek do dotychczas jedynie spółgłoskowych tekstów, ażeby zapobiec rozmaitym sposobom odczytania danego wyrazu i przez to zmieniania sensu orędzia biblijnego. Żeby to lepiej zrozumieć, weźmy dwie litery, B i K, i zależnie od wstawionych samogłosek dostaniemy kompletnie różne słowa, bak, bóg, bok. Dla uniknięcia dwu- lub wieloznaczności pojawiła się punktacja opracowana przez Ben Ashera. W Tyberiadzie, która jest dzisiaj zamieszkana w ponad 90% przez Żydów, w tym pokaźną społeczność ortodoksyjną, można odwiedzić symboliczny grób rabiego Akiby, zabitego w czasie II wojny żydowskiej przeciwko Rzymianom, która trwała w Palestynie w latach 132-135. Przy grobie rabiego Akiby znajduje się spory piec, w którym rozpala się ogień jako znak pamięci. Nie świece, ale właśnie ogień. Jako ciekawostkę dodam, że groby Akiby i Maimonidesa są przedzielone przepierzeniem, aby osobno modlili się przy grobie mężczyźni i kobiety. W centrum miasta, czyli nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, zachowały się pozostałości murów miejskich i wież obronnych z XVIII wieku. Reprezentacyjne lub stare budowle w mieście wykonane są z bazaltu, kamienia szeroko dostępnego tutaj na obszarze powulkanicznym. Tuf, obficie występujący na okolicznym obszarze, wpływa bardzo pozytywnie na urodzajność gleb. Wznoszenie nowych budynków postępowało w górę po 1934 roku, kiedy miasto nawiedziła powódź. Na promenadzie nadmorskiej w centrum Tyberiady ustawiono elektroniczny miernik poziomu lustra wody. Tafla akwenu oscyluje między 208 a 213 metrów pod poziomem morza. Jezioro Galilejskie lub Morze Tyberiackie to przecież druga depresja na świecie. Na peryferiach Tyberiady w stronę Hammad, miejsca gorących źródeł, można zobaczyć pozostałości niewielkiego teatru z pierwszego wieku naszej ery. Miłośnikom wodnych igraszek proponuję wybrać się na jeden z kompleksów basenów usytuowanych przy drodze od Tyberiady w kierunku Hammad. Można też zanurzyć się w wodzie jeziora, dającej wytchnienie przez większą część roku, kiedy w Tyberiadzie utrzymuje się bardzo wysoka temperatura. Jak byłem kiedyś w lipcu, w cieniu było 47 stopni o 6 po południu. Wpadnijcie do Tyberiady, gdzie prawie zawsze jest ciepło, można wykąpać się w jeziorze, pozwiedzać lokalne atrakcje bez tłumu turystów i powędrować po okolicy różnej od reszty Izraela. Nie ma tu gęstej zabudowy, czuć klimat prowincji, pełno małych osad, pól uprawnych, sadów, właśnie ze względu na żyzną powulkaniczną glebę. Wszędzie zielono, a wokół Góry Galilei. Dziękując Wam za uwagę, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Izrael 1001 podróży. Zachęcam do subskrypcji kanału i polubień facebookowego fanpage'a Izrael 1001 podróży. Do usłyszenia.